Oh, hallelujah. Spróbuję dzisiaj dokończyć to, czym się dzieliłem wcześniej. Mówię spróbuję, bo nie wiem, czy mi się uda. Okej. Przypomnę, żebyśmy nie byli wyrwani z kontekstu. Jezus Chrystus jest jedyną osobą, z którą potrzebujesz się utożsamić. Jezus Chrystus jest jedyną osobą, z którą ty potrzebujesz się utożsamić. Z żadnym innym człowiekiem, tylko z Nim. Tylko z Nim. Dlaczego? Bo to był pierwszy człowiek, narodzony z Boga, wypełniony Duchem Bożym. Jeśli ty się narodziłeś z Boga, to narodziłeś się w taki sam sposób jak Jezus, poprzez przyjęcie ożywionego Słowa. Kiedyś się zastanawiałem, dlaczego Bóg wybrał Marię, 16-letnią żydowską dziewczynę. I coś odkryłem. Po tej całej rozmowie z Gabrielem, ona powiedziała taką rzecz. Jestem służebnicą Pana. Niech mi się stanie. Widzisz, ona miała serce sługi Boga, dla Boga. Bóg z perspektywy nieba patrzy na każde serce i widzi stan każdego serca, każdego jednego człowieka na tej ziemi. Ta 16-letnia żydowska dziewczyna, ona miała serce sługi Pana. I właśnie ona została obdarzona tą łaską, że anioł przyszedł. I kiedy pytała się i rozmawiała z aniołem, a jak to się stanie? I kiedy usłyszała odpowiedź, powiedziała, jestem sługą Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. Ona otworzyła swoje serce. Widzisz, to jest tak, słyszysz słowo ożywione przez Ducha i ono dotyka ciebie. Ono nie wykona pracy, dopóki nie wpuścisz to słowo. Dopóki nie otworzysz swego wewnętrznego człowieka i powiesz, wierzę, to jest Bóg, który mówi do mnie, jestem sługą Twoim, Panie, niech mi się stanie. Wtedy zachodzisz w ciążę ze Słowem. A Słowo jest ziarnem, a w ziarnie jest pomnożenie. I kiedy strzeżesz tego ziarna i je podlewasz, to powiem ci, ono wydaje plon, prędzej czy później, to jest tylko kwestia czasu. Ono zawsze wyda plon, bo w każdym ziarnie jest pomnożenie. W ziarnie tego Słowa jest Królestwo. Jest Boże Królestwo, które ma władzę nad wszystkim. Jest niezmienne. Nie można nim poruszyć, potrząsnąć. Bóg powiedział, że wszystko będzie potrząśnięte na tej ziemi. I ta ziemia się trzęsie już od jakiegoś czasu coraz mocniej. Królestwo Boże jest niewzruszone. Bo ma Króla niewzruszonego. Nieraz ludzie zadają pytanie, a gdzie jest ten Bóg, który pozwala na to wszystko? Powiem wam gdzie. Tam, gdzie był zawsze, siedzi na tronie. Tam, gdzie zawsze był. I sprawuje władzę. Wiecie, przez kogo? Przez Kościół. Więc Jezus Chrystus jest jedyną osobą. Mówiliśmy o tym, jak Jezus jako małe dziecko, kiedy przyjmował Słowo, to ożywione Słowo i wzrastał, że poznał swoje przeznaczenie, powołanie, wiedział, jaką śmiercią umrze, wiedział, że zmartwychwstanie. Jestem przekonany, że widział potomstwo, tak jak mówi Słowo. Był człowiekiem z nieba. I mówiliśmy o tym, że dlatego, że był człowiekiem z nieba, składał świadectwo i nie pozwolił się sprowadzić do poziomu. Ostatnio rozmawiałam z pewną osobą, która służy Bogu i powiedziała taką ciekawą rzecz. Kiedy jechałam na służbę, moje przyjaciółki, znajomi powiedzieli tak: o, odpuść sobie, wyluzuj się, może gdzieś do kina pójdziemy albo do kawiarni. Powiedziała tak: mogłam to zrobić, ale wiedziałam jedno, kiedy to pozwolę na to, to oni mnie ściągną do swojego poziomu. Jezus nigdy na to sobie nie pozwolił w swoim życiu, nawet swoim uczniom. Był człowiekiem z nieba, dlatego słyszał Ojca, dlatego mógł mieć łączność z Ojcem i składał świadectwo. Mówiliśmy też o tym, dlatego nie był niczym zaskoczony. Mówiliśmy o tym, że nowe stworzenie w Chrystusie jest także człowiekiem z nieba. Amen? W jaki sposób rodzisz się na nowo? Słyszysz Ewangelię. Ta Ewangelia dotyka serca. I decyzją serca przyjmujesz ją. I mówisz sobie tak: pójdę za tym. Przyjmuję Ciebie, Jezu, jako swojego nowego Pana życia, jako swojego Zbawiciela. I w tym momencie Bóg Ojciec wyrywa Cię z Królestwa Ciemności, przenosi Cię do swojego Królestwa, zmienia Twoją naturę, czyni Cię nowym człowiekiem, człowiekiem z nieba. To nie jest wiedza, to jest doświadczenie, to jest coś bardzo realnego. Bo w tym samym momencie Twój duch, wewnętrzny człowiek wie: spotkałem się z żywym Bogiem. To nie jest sprawa głowy, to jest doświadczenie. Więc dlaczego? Bo to doświadczenie zmienia Ciebie. Dostajesz nową naturę, naturę Jezusa. I nagle zaczynasz kochać tych, których kiedyś nienawidziłeś. To jest ponadnaturalne. I nagle zaczynasz mieć głód słowa. To jest ponadnaturalne. I nagle na Twoich ustach jest tylko jedno imię: Jezus, Jezus, Jezus. I chcesz się dzielić Jezusem. Chcesz składać świadectwo o tym, co otrzymałeś. Bo to jest ponadnaturalne. Bo Duch Święty to w Tobie czyni. Narodziliśmy się z Boga. Mamy żyć w świadomości tego, kim jesteśmy. Widzisz, Bóg Ojciec pojednał nas z sobą poprzez ofiarę Jezusa. Otwórzmy sobie list do Rzymian, 6 rozdział. Coś pokażę jeszcze. List do Rzymian, 6 rozdział. Paweł tutaj naucza Kościół w Rzymie. Mówi tu właśnie o zbawieniu, o śmierci dla grzechu, o zmartwychwstaniu, do nowego życia. Od 3 wiersza. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Czym jest chrzest wodny? To nie jest taki pusty ryt. Powiem wam, to jest świadectwo dla świata widzialnego i niewidzialnego, że kiedy idziesz do wody chrztu aktem swojej woli, decydujesz się: umieram dla tego świata po to, żeby powstać w nowym życiu i żyć dla mojego Boga. Zmieniasz właściciela życia. Przyjmujesz nowego właściciela życia. Przedtem był szatan, teraz jest Jezus. Chrzest, ochrzczeni, czyli zanurzeni w Chrystusa. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Widzisz, chrzest jest odznaką, jest świadectwem dla świata widzialnego i niewidzialnego. Umieram dla grzechu, umarłem. Tak jak mój Pan umarł za mnie, tak ja umieram. I to jest zanurzenie. Żydzi chrzcili w wodzie, która musiała być przepływać. Wiecie dlaczego? To nie mogła być stojąca woda. Oni mieli takie myślenie, że zanurzam się cały, grzech wychodzi i woda płynie i zabiera go. Wychodzę, jestem czysty. Tak myśleli. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Widzisz, powstajesz do nowego życia. Jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Im bardziej utożsamisz się z tą śmiercią, tym bardziej moc zmartwychwstania wypełni Ciebie i będzie przez Ciebie przepływać. Kiedy chrzciliśmy ludzi, niesamowite rzeczy widzieliśmy. Widzieliśmy małą dziewczynkę, która miała takie liszaje czerwone tutaj na nodze i lekarze nie mogli sobie z tym poradzić. Ona miała kilka lat, prawda? I chrzciliśmy ludzi w jeziorze. Piękna pogoda słoneczna. I to dziecko bawiło się na brzegu. W wodzie się chlapało. Widzieliśmy to. A myśmy chrzcili sporo osób, więc tam były 2 czy 3 rzędy. I kiedy skończyliśmy, to już było popołudnie, potem mieliśmy libację taką. Cieszyliśmy się. Na następny dzień babcia przyprowadza to dziecko i mówi: zobaczcie, ma nową skórę na nodze. Śladu nie było. Bawiłaś się w wodzie, którą myśmy pobłogosławili, żeby Bóg działał. Widziałem ludzi, którzy wchodzili do chrztu z kręgosłupem takim. Wychodzili, byli prosty. Widziałem to na własne oczy. Widziałem ludzi, którzy w świadomy sposób zanurzali się w śmierć. Byli zdemonizowani. Kiedy wychodzili z wody, demony wychodziły z nich. Widziałem ludzi, którzy wchodzili do wody chrztu. Wychodzili, byli chrzczeni Duchem Świętym. Dlaczego? Bo byli nauczeni czegoś. Co to jest chrzest? Mieli świadomość. Widzicie, to nie jest pusty ryt. Oni byli świadomi, co to jest. Wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Powiem wam coś, diabeł nie czepia się trupów. Diabeł nie czepi się trupa. Nie mówię tu o fizycznej śmierci. Diabeł z trupem nic nie zrobi, bo on nie żyje dla tego świata. Nie ma punktu zaczepienia, nie ma o co zaczepić. Wiecie, o co diabeł zaczepia? Tam, gdzie panuje, o to zaczepi. Ale z trupem nic nie zrobi. Jezus mówił, chodził w ciele, nadchodzi władca tego świata, ale nie ma on nic do mnie. Nie miał o co zaczepić. Dlaczego? Bo Jezus całkowicie oddał się Ojcu. Był w jedności z Ojcem. Jeśli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera. Widzisz, jak się zmartwychwstajesz do nowego życia, to już śmierć nie panuje w Twoim życiu. Śmierć nad nim nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc teraz żyje dla Boga. I teraz ten wiersz, o który mi chodzi. 11. I Paweł mówi, podobnie i wy. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. Zacznijcie myśleć, Paweł mówi, tak o sobie, że umarliście dla grzechu, a teraz prowadzicie nowe życie dla Boga. Jesteście nowymi ludźmi. Żyjących dla Boga gdzie? W Chrystusie. W Chrystusie. Boże Słowo mówi, że Bóg Ojciec uczynił z nas synów swoich. Efezjan 1 rozdział. To jest mój ulubiony fragment w Biblii. W tym miejscu ta Biblia jest najbardziej zatłuszczona. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Zatrzymam się nad tym. Bóg Ojciec, kiedy narodziłeś się z Boga, umieścił Cię w Chrystusie i wszystko to, co miał, obdarował Cię tym. Wszystko to, co miał, pełnię błogosławieństwa nieba. Dziecko, to jest Twoje, dla Ciebie, prezencik z łaski. Wielu wierzących prosi o coś, co zostało im darowane. Nie módl się w taki sposób, bo na takie modlitwy odpowiedzi nie będzie. Trudno jest prosić o coś, co już dostałeś, prawda? Potrzebujesz odkryć, co dostałem, co jest moją własnością. Więc potrzebujesz prosić, Ojcze, daj mi ducha mądrości i objawienia, abym mógł Ciebie lepiej poznać i otwórz oczy, oświeć oczy mego serca, bym wiedział, jaka jest nadzieja, do której mnie powołałeś. Jakie bogactwo Twojej chwały jest moim udziałem w dziedzictwie. Ukaż mi to. Widzisz, kiedy Bóg Ci to objawi i pokaże, przyniesie Ci objawienie poprzez Słowo i Ducha, to zobaczysz ten obraz. I zobaczysz swoją własność. I zaczniesz siebie widzieć w tym. Jeśli poświęcisz na to czas, to Duch Święty wprowadzi Cię w dziedzictwo. I zobaczysz siebie, jak funkcjonujesz w dziedzictwie. Wtedy już nie prosisz o to, bo już jesteś w tym, bo już masz i funkcjonujesz. A potem przychodzi rzeczywistość. Im dłużej przebywasz w tej sferze ducha, im dłużej widzisz siebie w tym, tym bardziej tym nasiąkasz, aż w końcu przychodzi dzień, kiedy to objawienie staje się ciałem w tobie i zaczynasz inaczej funkcjonować. W taki sposób Bóg działa. Samo objawienie to jest początek. Objawienie potrzebujesz przyjąć i pozwolić, żeby Duch Święty wprowadził Ciebie. Jezus mówił, ja czynię tylko to, co widzę, że Ojciec czyni. Wiele razy, zanim coś robiłem, najpierw widziałem siebie, jak to robię. Dlatego mogłem iść w wierze. Dlaczego mogłem iść w wierze? Bo już siebie widziałem w tym, już funkcjonowałem tam w przyszłości. To jest język ducha. Widzicie, religia nie ma z tym nic wspólnego. Religia nie ma z tym nic wspólnego. To jest duchowy język. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. O mój Boże, Pomyśl sobie o takiej rzeczy. Nie jesteś przypadkiem. Bez względu na to, jakie jest twoje doświadczenie dzieciństwa, życia i tak dalej, to nie jesteś przypadkiem. Zanim ten świat powstał, już byłeś. Już byłaś. Gdzie? W sercu Ojca. Już zaistniałaś w sercu Ojca. Zaistniałeś w sercu Ojca. Jeszcze przed założeniem świata. Wiecie, nam trudno jest pojąć tą prawdę. Ojciec tak mówi. Więc nie jest przypadkiem, że urodziłeś się w tym czasie, mieszkasz w tym kraju. Nie jest przypadkiem, że dzisiaj tutaj jesteś i słuchasz tego słowa. To nie jest przypadek. W Bogu nie ma przypadków. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego. W jaki sposób Bóg Ojciec tego dokonał? Poprzez łaskę i dar sprawiedliwości. Dar usprawiedliwienia. Wiecie, kto to jest sprawiedliwy? Ten, kto przyjął dar usprawiedliwienia. Wiecie, jak to przychodzi? Że wierzysz w Słowo Boga. Jest bardzo proste. O dar się nie modli. O dar się nie żebrze i nie pości. O dar się nie błaga. Dar się przyjmuje. I wtedy zaczynasz dziękować, mówisz: Ojcze, dziękuję Ci. Bóg w taki sposób, widzisz, Bóg Cię umieścił w Chrystusie i kiedy patrzy na swojego Syna po swojej prawicy, widzi tam Ciebie i mnie. Obmytego krwią, czystego i niewinnego, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A jeśli coś spsocisz, to zawsze możesz przyjść pod krzyż, wyznać grzech i krew Jezusa obmyje to i oczyści cię od wszelkiej nieprawości, nawet tej, z której sobie nie zdajesz sprawy, że masz. Jezus dzisiaj ma służbę dla ciebie i dla mnie. On się wstawia dzisiaj za ciebie i za mnie. Wiecie, w naszym ciele nie ma dobrych rzeczy. Taka jest prawda. Ojciec wie, że jesteś w drodze i na drodze, że wzrastasz, więc Jezus wstawia się za tobą. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy już nas przeznaczył? A wtedy, kiedy żeśmy Go w ogóle nie znali. A On już wiedział. Mam dla ciebie przeznaczenie, a ty nawet jeszcze o tym nie wiesz. I tym przeznaczeniem jest: chcę, żebyś się stał moim dzieckiem, moim synem. Ja cię umieszczę. Włożę cię w Chrystusa, żebyś był z Nim jedno. Według upodobania woli swojej. Ktoś się będzie sprzeczał z Bożą wolą. Byłoby to głupie. Nie przyjmować tego daru. To byłoby głupie. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie. Posłuchaj mnie. Jakakolwiek dziedzina twojego życia, na której diabeł trzyma łapę, w nim masz odkupienie, to jest twoja własność. Wiecie, o czym to mnie mówi? Nie zgadzam się na to, żeby diabeł funkcjonował i coś trzymał. Coś, co mi się należy. Coś, co otrzymałem. Coś, za co Jezus zapłacił cenę życia. Nie pozwolę mu na to. Wystąpię przeciwko temu i usunę go. bo w nim mam. Nie kiedyś będę miał, nie wiadomo kiedy. To jest coś stałego, nieustannego. I przez krew Jego mam odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Nawet jeśli 7 razy dziennie upadnę, to bogactwo Jego łaski sprawia, że mogę się podnieść, wyznać grzech, przyjąć oczyszczenie i być dalej czystym i świętym i nienagannym. A Ojciec będzie patrzył na mnie, tak jakby nigdy to się nie stało. Dochodzimy do pewnego miejsca. Widzicie, On uczynił z nas swoich synów. Uczynił nas dziedzicami królestwa. Wiecie, kto to jest dziedzic? Spadkobierca. Nasza córka będzie dziedziczyła po nas. Dziedzic to jest spadkobierca. Bóg Ojciec jest napisane w liście do Rzymian. Otworzymy sobie to. List do Rzymian. 8 rozdział. Od 15 wiersza. Nie wzięliście ducha niewoli, aby znowu ulegać bojaźni. Powiem Ci coś. Lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. To Abba to jest tatusiu. Nie wzięliście ducha niewoli. Duch niewoli sprawia, że ulegasz lękom i żyjesz jak niewolnik. O czym to mi mówi? Jakikolwiek lęk, który przychodzi do mnie i zaczyna mieć na mnie wpływ, nigdy nie będzie pochodził od Boga. To jest wróg, który chce okraść mnie z ducha synostwa. Ja przerobiłem lekcję z lękiem i zobaczyłem, że to jest jak niewidzialny mur wokół człowieka. I ty poruszasz się tylko w obrębie tego muru, ale tęsknisz za tym tam, marzysz o tym. Ale boisz się nawet zbliżyć do tego muru. Nie mówiąc o przekroczeniu go. To może być różny lęk. Przed człowiekiem, przed ośmieszeniem, przed odrzuceniem, przed myszą białą lub szarą. Piękne zwierzątko z ogonkiem. Nie lubię pająków. Kiedyś Bóg tak sprawił, że nie miałem wyboru i musiałem zrobić krok w ten mur. Powiem wam, byłem przerażony w duszy. Byłem spocony, rozwolnienie miałem przed. I potem zobaczyłem, że to, czego się bałem, nie istnieje. I pamiętam, kiedy wracałem do domu, bardzo długo rozważałem to wszystko. To całe doświadczenie, które Pan pozwolił mi przejść. I pomyślałem sobie tak, mój Boże, Boże, gdybyś Ty prawie mnie zmusiłeś do tego, żeby wejść w to, sam bym się nie odważył. Więc nie miałem wyboru. I zobaczyłem, że to, czego się bałem, to nie istniało. I sobie pomyślałem tak, wróg mnie oszukał i trzymał mnie w niewoli. Powiem wam, to trwało lata. To nie trwało kilka dni, to lata trwało. To było moje dzieciństwo całe, ten okres młodzieńczy. To lata trwało. Więc w końcu mi się wydawało, że ten mur jest tak ogromny, nie do przejścia. za następnym razem było mi łatwiej wejść. Wiecie dlaczego? Bo miałem doświadczenie, że wtedy bałem się czegoś, co nie istniało. Więc myślałem sobie tak, teraz będzie tak samo, prawdopodobnie. Było mi trudno, ale zrobiłem ten krok i znowu zobaczyłem, niepotrzebnie się bałem. Ten proces wychodzenia, on trwał trochę w moim życiu. Wiecie, ja się bardzo wolno uczę, ale jak już się czegoś nauczę, to już mam. Dzielę się tym po to, musisz wystąpić przeciwko temu, bo to jest wróg, który trzyma cię w niewoli. Cokolwiek to jest, to ci nie pozwala funkcjonować w wolności. I powiem ci, są ludzie, którzy tak funkcjonują i zawsze znajdą usprawiedliwienie dla siebie, że tak funkcjonują, ale tęsknią, tam za murem jest wolność. Raz kozie śmierć. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Duch Święty poprzez Słowo. Kiedy chcesz, masz serce ucznia i chcesz wzrastać w poznaniu, w objawieniu, to Duch Święty poprzez to Słowo zaczyna jakby bombardować, składa świadectwo Twemu Duchowi, kim jesteś, co otrzymałeś. I bez przerwy Ci składa świadectwo, tam komunikuje Twemu Duchowi. I to tak jakby Cię bombardowało tą prawdą. Tak długo, tak długo, tak długo, aż to w ciebie wchodzi, zaczynasz tym nasiąkać i w końcu przychodzi czas, że zaczynasz tak funkcjonować już, bo już to przyjęłeś. Słowo stało się ciałem. Tak się to dzieje, kochani. W taki sposób działa Duch Święty w naszym życiu. Objawienie nie wszystko, nie jest wszystko. To jest cudowna rzecz mieć objawienie. Ale objawienie bez rzeczywistości psu na buty. Dziedzic Boży, współdziedzic Chrystusa. Co Bóg ma tam w niebie? Całe błogosławieństwo nieba, królestwo. Bóg Ojciec mówi tak, synu, to jest twoje dziedzictwo. Co dzisiaj ma Jezus? Co Bóg Ojciec uczynił dla Jezusa? Posadził Go po swojej prawicy i uczynił Go Panem Panów i Królem Królów, absolutnym władcą na niebie i na ziemi i sędzią żywych i umarłych, tak? Ojciec powiedział, synu, wszystko jest twoje. Kiedy Jezus się modlił przed odejściem, to jest w 17 rozdziale Ewangelii Jana, mówił, Ojcze, wszystko to, co Twoje jest i moje, a to, co moje jest i Twoje. To jest przymierze. Na tym polega przymierze. Jezus oddał się całkowicie do dyspozycji Ojca, żeby wola Ojca się mogła wypełnić, bo Ojciec potrzebował ciała na ziemi, Syna. Doskonałego i posłusznego. Ojciec wiedział, że on pójdzie na śmierć. Jezus się zgodził. Więc kiedy Jezus oddał się do dyspozycji Ojcu, to Ojciec mówi, synu, to kim ja jestem, daję dla ciebie. Jest nagroda za to, co zrobiłeś na ziemi. Czeka na ciebie nagroda. Jesteśmy współdziedzicami tego wszystkiego, co Jezus otrzymał. Pomyśl przez chwilę o tym. Wiecie, kto to jest współdziedzic? To jest ten, który ma dostęp do dziedzictwa i może z niego korzystać. jak o sobie myślisz, jak patrzysz na siebie. Biblia mówi, że mamy królować w tym życiu przez Jezusa Chrystusa, tak? Dlaczego o tym się dzielę? Mamy zmienić swoje myślenie. Powiem wam tak. Chrześcijaństwo to nie jest proces ewolucji od kijanki do człowieka. To nie jest proces ewolucji. Chrześcijaństwo to jest bycie nowym stworzeniem w Chrystusie. To jest nowe stworzenie w Chrystusie, które wzrasta w poznaniu i w objawieniu. Nie zachowuje się jak żebrak, tylko wzrasta w poznaniu i w objawieniu. Jeśli rodzi się dziecko w królewskiej rodzinie, to narodził się dziedzic. A on na razie nic o tym nie wie. Nawet nie wie, co ma i co może. Nic nie wie. Wzrasta. I kiedy wzrasta, to przygotowuje się. I przyjmuje dziedzictwo. Więc kiedy jesteś w trudnej sytuacji, nie patrz z perspektywy i nie zachowuj się jak żebrak. Musisz wejść w takie miejsce i z takiej perspektywy patrzeć na to wszystko. Tak jak Jezus. Wiedząc, Ojcze, Ty to i tak wszystko widzisz. Moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Tobie. To tak jak Paweł powiedział. Nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus. Paweł powiedział, ja jestem ukrzyżowany dla tego świata, a świat dla mnie. Innymi słowy powiedział tak, nie chcę mieć nic wspólnego z tym światem. Ja nie chcę, żeby ten świat miał na mnie wpływ, to ja chcę mieć wpływ na ten świat. Więc nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus, a moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem, gdzie? W Bogu. Czyli mówi, jestem Bożą własnością. My potrzebujemy uświadomić sobie te głębokie prawdy, za które Jezus umierał na krzyżu. Wielu wierzących przyjmuje tylko, jakby zdobywa, żebrając przebaczenie grzechów. Powiem wam, to jest malutka cząsteczka dzieła krzyża. Malutka cząstka. Pozwól, żeby Duch Święty poprzez słowo, poprzez objawienie wprowadzał Cię w te sfery, w dziedzictwo, żeby Ci objawiał to, kim Bóg Ojciec Cię uczynił, co Ci dał, czym Cię obdarował, jak On na Ciebie dzisiaj patrzy, co masz, co możesz w Chrystusie, kim jesteś tam. Wiecie, my mamy dług do spełnienia, bo Ojciec pragnie, żebyśmy się tym wszystkim dzielili. Skończę malutkim fragmencikiem z listu do Efezjan. Pierwszy rozdział od 9 wiersza. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył. A więc Bóg Ojciec najpierw obdarzył tym swego Syna, a potem swoje sługi. Tajemnicę woli swojej. A więc Ojciec odkrył tajemnicę swojej woli, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją. Żyjemy w pełni czasach, czy nie? Kto w to wierzy? Żyjąc w tym czasie, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać tą tajemnicę i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim. O czym Paweł mówi? jesteś cząstką Chrystusa na ziemi. Jesteś cząstką Chrystusa. Głowa jest tam, ciało jest tu. Ciało składa się z wielu członków. Każdy członek ma do wykonania pewną pracę, swoje zadanie w ciele. Jesteś cząstką tego. Innymi słowy, Chrystus poprzez ciało, czyli poprzez te cząstki, On się nie zmieniał. Takim, jakim był, takim jest, takim będzie. On dalej chce mówić o dobroci Ojca, przebaczać grzechy, uzdrawiać chorych, wypędzać demony, wskrzeszać umarłych i tak dalej. On dalej chce to robić. On się nie zmienił. List do Hebrajczyków o tym mówi. On się nie zmienił. Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Wiecie, do czego to sprowadza nas? My potrzebujemy zmienić swoje myślenie. Boże, zrób coś. Chcę być dobrze zrozumiany. Wierzę we wstawiennictwo. Wierzę w modlitwę i wierzę w ingerencję Boga. Wierzę w to. Ale są pewne rzeczy, do których Kościół został powołany. Kościół ma misję. I już tego za nas nikt nie zrobi. Kościół ma misję połączyć to, co tam, żeby przyszło tu. Jezus powiedział, jak Ojciec mnie posłał, taki ja was posyłam. 2 Koryntian, 5 rozdział mówi od 18 wiersza: wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Poruczył nam, powierzył nam służbę. Więc ty i ja mamy służbę. I to jest służba pojednania. Na czym ona polega? To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. W miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, czyli mówimy. Prosimy. To tak, jakby przez nas Bóg sam upominał. W miejsce Chrystusa prosimy. Pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem. Kiedy wyjdziesz na ulicę i byś zaczepił człowieka i byś się zapytał: proszę Pana, jest Pan wierzący? No tak, oczywiście, chodzę do kościoła. A co by się stało, gdyby Pan za chwilę umarł? Jak Pan myśli, gdzie Pan pójdzie? Co by się z Panem stało? 90% powie, że nie wiem. A my mamy mieć służbę pojednania. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Więc może powiedzieć: wie Pan co? Mam dla Pana bardzo dobrą nowinę. Jezus Chrystus, wierzy Pan w Jezusa Chrystusa? Powie, że tak. Wie Pan, co On dla Pana zrobił? Umarł za Pana na krzyżu i pojednał Pana z Bogiem. Czy to niesamowite? To jest cudowne. To jest cudowna prawda. Więc możemy chodzić, mieć pokój z Bogiem. To jest służba pojednania. Jeśli pójdziesz do Niego, myśl tak: wiesz co, człowieku, wylądujesz w piekle, jeśli się nie nawrócisz. Czy to nie jest prawda? Jest. Tylko że w ten sposób nie zdobędziesz go. Ale kiedy mu powiesz, Bóg Ojciec bardzo Pana kocha i Jego Syn Jezus Chrystus za Pana umiera, on ci powie, czy naprawdę aż tak? Tak. Weźmiesz słowo i pokażesz mu. Dasz mu do przeczytania, mówię, niech Pan przeczyta to. Nic, co nie widzi Pan, to jest jasne. A on powie, kurczę, nie wiedziałem o tym. To jest służba pojednania. To, żeby wiedzieć, jaki jest Ojciec, weź cztery Ewangelie i patrz na Jezusa i zobaczysz Ojca. Stary Testament pokazuje Boga świętego i sprawiedliwego. Stare Przymierze. Jeśli chcesz zobaczyć Boga Ojca, Boga w Nowym Przymierzu, to popatrz na Jezusa. Bo Jezus powiedział, kto mnie widzi, widzi Ojca. Przez to możesz zobaczyć, jaka jest wola Boga Ojca. Przebaczanie, uzdrawianie, uwalnianie, wskrzeszanie. Zawsze. Zawsze. Najpierw to, a potem mówi, nie rób złych rzeczy, żeby ci się coś gorszego nie stało. W tym miejscu moja teologia też troszeczkę uległa przekształceniu. Dzisiaj inaczej na to patrzę niż 10-15 lat temu. Dzisiaj wiem, że Bożą wolą jest, zawsze było, jest i będzie uzdrowić każdego. Uwolnić każdego, bez względu na to, co zrobił, jaka jest jego przeszłość. Bez względu na to. Jestem o tym tak przekonany, jak to, że tutaj stoję. I żeśmy to wypraktykowali też z żoną, bo posługiwaliśmy grzesznym ludziom i widzieliśmy na własne oczy, jak Bóg ich uzdrawiał natychmiast. Natychmiast. Przychodzili jako grzesznicy. Wiecie, nieraz u niektórych ludzi grzech jest wymalowany na twarzy. Zgadzacie się z tym? Popatrzysz na człowieka i widzisz. Kiedy Jezus chodził po tej ziemi, widział to samo. Nigdy nie wytknął, słuchaj kolego, najpierw się nawróć, a potem porozmawiamy. Jaka jest droga do tego? Pan powiedział tak, składajcie swoje ciała na ofiarę. Kochani, ja wiem, że nie wszyscy będą stać za kazalnicą. Mam tego świadomość. Ja stoję tutaj, dlatego że zostałem do tego powołany i robię to najlepiej, jak potrafię. Ale każdy z nas ma służbę pojednania. Jeśli jesteś wierzącą osobą, to masz służbę pojednania. I powiem ci, Jezus Chrystus cię z tego nie zwolni, dopóki nie przyjdzie po swój Kościół. Nie zwolni z tego. On szuka tych, którzy to zrozumieją. I wraz z nim pójdą. Wiecie gdzie? Tam na ulicę. Bo tam są ludzie, którzy żyją w ciemności. Paweł mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. Odnówcie się w duchu waszego umysłu. Przyobleczcie się w nowego człowieka, który został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Nie traktujmy, nie usiłujmy Boga przyrównać do siebie. To jest pewien standard. Powiem ci, nikt z nas nie ma prawa go obniżać do poziomu swego doświadczenia, jakiekolwiek by ono nie było. Wiecie dlaczego? Bo to jest prawda, bo to jest Jezus. Poprzeczka jest wysoko, ale ty i ja możemy tak żyć. Skoro Jezus potrafił, to on powiedział, kto w jednym wierzy, będzie te same rzeczy czynił. troszkę cudów już widziałem. Nie miałem udziału we wskrzeszeniu jeszcze. To jeszcze jest przede mną. I powiem wam, to przyjdzie. To przyjdzie. To jest tylko kwestia czasu. Ja wiem, że to przyjdzie. I wiem jedno, że Duch Święty mi pomoże wtedy. Udzieli mi wiary. Za każdym razem, kiedy robiłem pierwszą rzecz, On przychodził i udzielał mi wiary do tego. I to jest łaska. Bo byłem dostępny. Bo miałem pragnienie. Bo chciałem, żeby On mógł użyć mnie. Dlatego przyszła łaska i pomógł mi. Bo gdyby nie to, to bym uciekł. Uważajcie siebie za umarłych, dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. List do Kolosan, 3 rozdział, mówi, i na tym chyba już skończymy, list do Kolosan. Czwarty wiersz. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, to słowo okaże, objawi, uzewnętrzni się, zostanie uczyniony widocznym, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże. Widzisz, Chrystus nie może być dodatkiem niedzielnym do naszego życia, bo wtedy się nie ukaże w tej chwale. On musi stać się życiem. Powiem wam, to jest życie za życie. To jest życie za życie. Jeśli chcesz żyć w realnym przymierzu z Bogiem, to potrzebujesz położyć swoje życie dla Niego. Nie ma innej drogi. A kiedy to zrobisz, to dla Niego będzie oznaczało tak. Mam naczynie. Zdarzy się okoliczność, będę mógł użyć tego naczynia. Ale jeśli nie myślisz w taki sposób, jeśli żyjesz własnym życiem, to On nie może tego zrobić, bo nawet nie ma dostępu. On będzie dziś usiłował coś przemówić, ale to będzie zagłuszane przez ten świat. Chrystus potrzebuje być naszym życiem. Ja wierzę, że Bóg Ojciec ma nadzieję, nie wiarę, ale ma nadzieję, że za to, co dla Ciebie uczynił, za to, kim Cię uczynił, za to, czym Cię obdarował, odwdzięczysz Mu się. Wiesz, kiedy dostajesz cudowny prezent od kogoś, tak ni z gruchy, ni z pietruchy, to w sercu rodzi się wdzięczność, w jaki sposób chciałbyś się odwzajemnić. Czyż tak nie jest? Powiem wam, to jest z Boga. Bóg nas tak stworzył i tak reagujemy i tak funkcjonujemy. Więc jak możesz się odwdzięczyć? Poświęcasz się i idziesz. Idziesz do tego świata jako świadek Jezusa. Idziesz z Ewangelią pojednania i z mocą Królestwa. Nawet jeśli nic nie zobaczysz od razu, powiem wam taką rzecz. Boże Słowo mówi, idźcie, nakładajcie ręce na chorych, oni będą uzdrowieni. Mówi tak? To idź i rób to w posłuszeństwie. Jak myślicie, co jest lepsze? Idziesz robić to 10 razy, nic nie działa i przestajesz. Bo nie działa. Bo nie widzisz owoców. A może lepsze jest to, będę chodził w posłuszeństwie, aż zadziała. I będę robił to tak długo, aż zadziała. Wydaje mi się, że ta druga rzecz jest lepsza. Lepiej żyć w posłuszeństwie wobec Słowa, nie widząc od razu owoców, niż nie widząc od razu owoców, przestać być posłusznym. Zgadzacie się ze mną? Idziesz, wiesz dlaczego? Bo kochasz Pana i kochasz ludzi. Ilu z was chce mieć duchowy autorytet w Królestwie Bożym? Powiem ci, to weź odpowiedzialność za zgubionych i będziesz mieć autorytet. Weź za nich odpowiedzialność, za uwolnienie ich, a Pan da ci autorytet. Wiecie, dlaczego generał w jednostce ma najwyższy autorytet? Bo ma największą odpowiedzialność. Bo przyjął odpowiedzialność. I kiedy przyjął, otrzymał autorytet. To nie działa odwrotnie. Najpierw bierzesz odpowiedzialność i dla tej odpowiedzialności otrzymujesz autorytet. Więc jeśli nie weźmiemy odpowiedzialności za zgubiony świat, nie będziemy mieli autorytetu duchowego. Prosta.